Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
40 lat temu, 16 października 1978 roku, kardynał z Krakowa, Karol Wojtyła, został wybrany na stolicę Piotrową.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach XX wieku, nie tylko dla nas Polaków, ale również dla całej Europy i całego świata. Pozwólcie jednak Państwo, że dzisiaj nie będę omawiał okoliczności tego wyboru. Zajmę się tym w ramach cyklu Wydarzenie Dnia 16 października. Dzisiaj chciałem się przyjrzeć znaczeniu tego pontyfikatu dla historii świata, dla historii Polski. Wskazać na pewne cechy jego niezwykłości. Wskazać oczywiście w sposób skrótowy, bo o pontyfikacie Jana Pawła II można by mówić godzinami. Zacznę od pewnego kontekstu, czyli od spojrzenia na to, jaki był świat w roku 1978, w roku, kiedy Polak został wybrany na stolicę Piotrową. Lata 70. XX wieku to jest okres, kiedy ideologia komunistyczna ogarnęła największy obszar świata. Komuniści wygrali wojnę w Indochinach, opanowali Wietnam Południowy, Kambodżę, Laos, panowali na znacznym obszarze Azji, Europy, wcześniej kontrolowali Kubę. W latach 70. w bardzo wielu krajach afrykańskich, w krajach Ameryki Łacińskiej do władzy dochodzą reżimy prokomunistyczne, kryptokomunistyczne. Każdy, kto spojrzy na historię powszechną i będzie sobie zaznaczał na mapie świata kraje, w których rządzili komuniści czy ludzie bliscy komunistom, musi dojść do wniosku, że to apogeum ekspansji komunizmu na świecie przypada właśnie na lata 70. minionego wieku. Z jednej strony komunizm jest w ekspansji, w kolejnych krajach, chociażby afrykańskich, do władzy dochodzą ludzie będący pod wpływami tej ideologii. Rosną więc wpływy polityczne Związku Radzieckiego w świecie. Z drugiej strony ten główny przeciwnik ideowy i militarny Związku Radzieckiego, czyli Stany Zjednoczone, pogrążone są w kryzysie. Ten kryzys wynika i z przegranej wojny w Wietnamie, to co nazywamy mądrze syndromem wietnamskim, i z afery Watergate, która podkopała zaufanie Amerykanów w instytucje państwa amerykańskiego. Na czele Stanów Zjednoczonych stoi jeden z najgorszych prezydentów w historii tego kraju, czyli Jimmy Carter. Mamy więc swoistą pustkę, pogrążone w kryzysie Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w ekspansji. Do tego wszystkiego dochodzą coraz bardziej widoczne skutki rewolty 1968 roku, czyli tego wielkiego buntu młodzieży przeciwko dotychczasowej kulturze, tej rewolty, która burzy dotychczasowy świat tradycyjnych wartości. Skutkami tej rewolty z lat 60. jest nie tylko tak zwana rewolucja seksualna i zmiana obyczajów w tej dziedzinie życia człowieka, ale również na przykład legalizacja aborcji w Stanach Zjednoczonych. Czyli ten permisywizm moralny rozlewa się wówczas na wiele obszarów krajów rozwiniętych i nie tylko. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sekularyzacja, podniesienie się poziomu dobrobytu, coraz bardziej antychrześcijańska kultura masowa, która wlewa się do ludzi z ekranów telewizorów, z ekranów kinowych, powoduje, że wielu ludzi odchodzi od kościoła, wielu ludzi przestaje praktykować, wielu ludzi staje się obojętnych religijnie, czy wręcz deklaruje ateizm. I teraz w takiej sytuacji społeczno-politycznej Polak zostaje papieżem. Szok. Dlaczego szok? Bo po raz pierwszy od ponad 400 lat to nie jest Włoch. Wszyscy spodziewali się Włocha. Nie jest Włoch, więc już powód do zdziwienia. Jest to Słowianin, Polak. Nigdy wcześniej żaden Słowianin zwany Polak papieżem nie był. Ponadto Polska była krajem komunistycznym. Człowiek za żelaznej kurtyny stanął na czele Kościoła katolickiego. Szok, zdziwienie, niedowierzanie, zaskoczenie, ciekawość, jaki będzie ten nowy papież. Niezwykłość tego papieża z Krakowa polegała również na tym, że jak na to stanowisko w Kościele był człowiekiem dość młodym. Miał zaledwie 58 lat. Ale bardzo szybko się okazało, że niezwykłość Kardynała Wojtyły nie polega na tym, że jest Polakiem i na tym, że ma 58 lat, ale na tym, jak niezwykłym był człowiekiem, jak niezwykły nadał charakter swojej posłudze duszpasterskiej swojemu pontyfikatowi. Jakie są takie, myślę, ważne, charakterystyczne elementy tego pontyfikatu Jana Pawła II? Pierwsza rzecz to niezwykła gorliwość apostolska. Jan Paweł II, jak dobry pielgrzym, widzi, że te owce są zaginione, zagubione, że nie mogą się odnaleźć, że się błąkają, że często mają problem z odnalezieniem swojego miejsca. Więc jeździ po całym świecie z dobrą nowiną. Pielgrzymowali jego poprzednicy, pielgrzymował chociażby Paweł VI, ale ilość tych pielgrzymek, intensywność tych pielgrzymek, sposób organizacji tych pielgrzymek, no był bez precedensu. Ojciec Święty odbył ponad 104 podróże apostolskie poza Włochy, blisko 100 podróży apostolskich po państwie włoskim. Trzeba pamiętać, że w czasie tego drugiego pontyfikatu Ojca Świętego stopniowo opuszczały siły. Jeżeli popatrzymy na te pierwsze pielgrzymki, to były one niezwykle intensywne. Spotkanie za spotkaniem, krótkie przerwy, krótka chwila na sen, trwały nieraz po kilkanaście dni. Człowiekowi młodemu trudno byłoby funkcjonować przez tyle dni w ciągłym napięciu, w ciągłym skupieniu. Polak, Słowianin, mówiąc językiem potocznym, dawał radę. Pielgrzymki. Ojciec Święty jeździ, spotyka się z ludźmi, jest spontaniczny, mówi do ludzi i mówi za ludzi. Mówi do ludzi o Chrystusie, mówi o Bożym miłosierdziu, jednocześnie mówi za ludzi. Tam, gdzie jest, podejmuje tematy społeczne. Jak jedzie do Indian, do Brazylii, mówi o krzywdzie, której doświadczyli Indianie na kontynencie amerykańskim. Jak jedzie do Meksyku, upomina się o robotników. Ale jak przyjedzie do Polski, będzie się upominał o prawa narodu do wolności. Papież mówi do ludzi, mówi za ludzi, ale papież również podejmuje tematy trudne. Papież nie tylko głosi Chrystusa Miłosiernego, ale papież przypominał o podstawowych zasadach moralnych. Kiedy jedzie do Ameryki Łacińskiej, intensywnie występuje przeciwko teologii wyzwolenia, przeciwko pomysłom łączenia marksizmu z chrześcijaństwem, przeciwko wizji Chrystusa z karabinem, Chrystusa rewolucjonisty. Mówi odważnie, że tego się nie da pogodzić, że Kościół zawsze jest po stronie ubogich, zawsze jest po stronie wykorzystywanych, zawsze chce towarzyszyć cierpiącemu człowiekowi, chce upominać o jego prawa. Ale nie da się tego połączyć z przemocą. Nie da się tego połączyć z zadawaniem gwałtu. Trzeba zwyciężać miłością, nie przemocą. Kiedy jedzie do krajów rozwiniętych, pogrążonych w konsumpcjonizmie, mówi o prawie do życia, mówi o wartościach moralnych, mówi o czystości. Nie boi się podejmować tematów trudnych. Nie boi się mówić rzeczy często niepopularnych. Dociera do krajów, gdzie chrześcijanie są społecznością dominującą, ale jedzie też do krajów, gdzie chrześcijan prawie nie ma, gdzie dominują buddyści, gdzie dominują wyznawcy islamu. Wszędzie idzie z dobrą nowiną. To, co również jest niezwykle w pontyfikacie, w posłudze Jana Pawła II, to jest jego otwarcie na ludzi stojących poza Kościołem. Nie tylko na chrześcijan, nie tylko prawie każdej pielgrzymce towarzyszy spotkanie ekumeniczne, spotyka się z prawosławnymi, spotyka się z protestantami, ale to jest również otwarcie na niechrześcijan. To są pielgrzymki do krajów muzułmańskich, to jest spotykanie się z muzułmanami, to są pielgrzymki do krajów, gdzie dominuje buddyzm czy inne wschodnie religie. Papież jedzie do wszystkich, wszystkim przekazuje dobrą nowinę. Takim symbolem tego otwarcia na ludzi różnych tradycji religijnych było spotkanie i modlitwa o pokój w Asyżu, kiedy niektórzy byli zbulwersowani, że Ojciec Święty zaprosił nie tylko chrześcijan, ale zaprosił przedstawicieli nawet religii pierwotnych, aby w jednym miejscu, chociaż obok siebie, modlić się o pokój. Ojcem Świętym na pewno kierowało to ewangeliczne wezwanie, aby było jedno, ta troska o jedność chrześcijan. Ale myślę, że również świadomość, że w świecie atakowanym przez materializm, ateizm, obojętność, wszyscy ludzie wyznający jakiekolwiek religię, odczuwający jakiś niepokój metafizyczny, broniący tradycyjnych wartości moralnych, mają liczne pole do współpracy, mają liczne pole do działania na rzecz obrony tego tradycyjnego ładu. Ojciec Święty otwiera się na inne religie, Ojciec Święty otwiera się na dialog z judaizmem, odwiedza synagogę, jedzie do Izraela, dzieją się rzeczy zupełnie niezwykle w tym dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Ale Ojciec Święty również jest tym, który walnie przyczynił się do upadku komunizmu. Ja już mówiłem, że w latach 70. komunizm wydaje się ideologią triumfującą, że zwolennicy komunizmu przejmują władzę w bardzo wielu krajach trzeciego świata, że komuniści wygrali wojnę w Wietnamie. Wielu się wydawało, że komunizm jest takim systemem, który będzie trwał jeszcze wiele dziesięcioleci, a może nawet do komunizmu należy przyszłość świata. I oto przychodzi Polak, Słowianin, Jan Paweł II, który nie ma żadnych wątpliwości, że komunizm jest czymś złym, że jest to ideologia oparta na kłamstwie, na nieuczciwości. Jest to ideologia, która musi zostać obalona, zniszczona i rozpoczyna w sposób inteligentny, bezkompromisową walkę z komunizmem i odnosi zwycięstwo. Wystarczyło 11 lat i komunizm w Polsce zaczął się sypać. Wystarczyło tych lat trochę więcej, bo 13 i nie było już Związku Radzieckiego. Czy ktoś by uwierzył w 1978 roku, że w roku 1991 nie będzie istniał już Związek Radziecki? Nie sądzę. A jednak to się stało. I wielka w tym zasługa Polaka, papieża Słowianina. Ojciec Święty był niezwykle gorliwym pasterzem, który wytyczył pola nowej ewangelizacji. To Ojciec Święty stworzył takie niezwykłe miejsca spotkań młodych ludzi z tego świata, jak spotkania młodych. To Ojciec Święty nie bał się udzielać wywiadów świeckim dziennikarzom. Zgodził się na wydawanie swoich książek, płyt z fragmentami swoich wypowiedzi. Wchodził w świat popkultury, ale nie po to, żeby błyszczeć. Tylko, że w tym świecie popkultury przypominać o Chrystusie, przypominać o tych wartościach. Ojciec Święty zawsze był tym, który pokazywał, wskazywał na Chrystusa. I zmienił w sposób, myślę, znaczący Kościół i zmienił świat, doprowadzając chociażby do tego, że ten zbrodniczy system komunistyczny przestał istnieć na olbrzymim obszarze ziemi. No nie przestał istnieć zupełnie, mamy jeszcze kraje, gdzie komuniści rządzą, ale jest to znikoma część tego obszaru, jaki komunizm zajmował w latach 70. Ale Ojciec Święty Jan Paweł II był również niezwykłym pasterzem, niezwykłym papieżem dla nas Polaków. Był z pewnością najwybitniejszym Polakiem, kiedykolwiek wyszedł z polskiej ziemi. Jego wybór na stolicę Piotrową, rok 78, daje nam, Polakom, takie poczucie dumy. Bardzo wiele osób przebywających gdzieś tam na emigracji w Stanach Zjednoczonych wspomina, że wielu Polaków wstydziło się swojej polskości, bo były polskie dowcipy w Stanach Zjednoczonych, bo o Polakach myślano źle, bo bycie Polakiem raczej nie przynosiło powodu do chwały. Wiele osób ukrywało swoją polskość. I oto nagle, kiedy Polak zostaje papieżem, kiedy ten uwielbiany na całym świecie Jan Paweł II, entuzjastycznie witany na całej ziemi, jest Polakiem, ludzie przyznają się do swojej polskości. Przestają być zakompleksieni. Nie widzą w tej polskości niczego złego. Więc duma. Ale papież przynosi nam wolność. Dosłownie przynosi nam wolność. Pierwsza pielgrzymka, rok i mamy Solidarność. Kolejne pielgrzymki i kończy się w Polsce komunizm. Przez to, co papież mówił, przez to, co papież robił, doprowadził nasz Ojciec Święty do wolności. I powinniśmy o tym pamiętać. Czasami są takie dziwne wypowiedzi krytykujące to, że w Polsce mamy tyle pomników Ojca Świętego Jana Pawła II. Znaczy, ktoś krytykuje, że w Polsce jest tyle pomników Józefa Piłsudskiego? No ja nie słyszałem. A dla mnie osoby, która bardzo jest związana emocjonalnie z Józefem Piłsudskim, nie ulega żadnej wątpliwości, że Jan Paweł II jest kimś wielokrotnie większym, ważniejszym niż Józef Piłsudski. Jeżeli więc w każdym mieście w Polsce jest ulica Piłsudskiego, jeżeli w tylu miastach są pomniki Piłsudskiego, to tym bardziej place, ulice, skwery, szkoły należą się Janowi Pawłowi II. My bardzo wiele zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Zawdzięczamy mu wolność, zawdzięczamy mu tą niesłychaną bliskość bycia z nami. Ale trzeba też przy tej okazji zrobić rachunek sumienia, bo kiedy Polska tą wolność odzyskała, to ten rozwój nasz po 1989 roku nie zawsze był zgodny z tym, co mówił Jan Paweł II. Wśród tych licznych podróży apostolskich papieża do Polski niezwykła była podróż w roku 1991. Wtedy, kiedy Jan Paweł II przyjechał do wolnego kraju, kiedy w dramatycznych słowach mówi nam o dekalogu, przypomina kolejne przykazania i w dramatyczny sposób apeluje do nas, żebyśmy nie popełniali błędów, jakie popełniały inne społeczeństwa, żebyśmy nie upodabniali się niewolniczo do innych, żebyśmy budowali Polskę w oparciu o dekalog, w oparciu o Ewangelię, w oparciu o naukę Kościoła. Niestety, wiele z tych wskazówek, wiele z tych wskazań nie doczekało się realizacji. Jan Paweł II był naszym ojcem. On się nie obraził na swoje dzieci, że nie poszły tą drogą, jaką im wskazał. Że nie wszystkie z jego rad, wskazówek przyjęliśmy, zaakceptowaliśmy. Że nie wszystko, co się działo w naszej ojczyźnie, odpowiadało jego marzeniom o jego ukochanym kraju. Nadal do nas przyjeżdżał, nadal nas kochał. Chociaż był zatroskany, chociaż nie wszystko, co się w Polsce działo, powtarzam jeszcze raz, mu się podobało. Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu był wielkim orędownikiem zjednoczenia całej Europy. Jeszcze w czasach komunizmu, jeszcze w czasach, kiedy istniał Związek Radziecki, kiedy nikomu się nie śniło, że może wspólnoty europejskie rozszerzy się na kraje Europy Wschodniej. Jan Paweł II mówił o tym, na przykład w roku 1998 w Strasburgu, że chciałby, żeby Europa się zjednoczyła cała, również z tą wschodnią częścią. Nie zmienił zdania po upadku komunizmu. Był wielkim orędownikiem tego, żeby Polska, Węgry, Czechy, kraje naszej części świata weszły do struktur europejskich. Kiedy zbliżało się referendum akcesyjne, wiele środowisk konserwatywnych nie mogło się z tym pogodzić. Wielu polskich konserwatystów uważało, że integracja europejska niesie tyle zagrożeń, że no to stanowisko papieża było dla nich trudne do akceptacji. No ale naród zadecydował inaczej. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Obawy tych, którzy się bali różnych zagrożeń, w części się potwierdziły, ale równocześnie dzisiaj możemy powiedzieć, że to, na co pewnie liczył Jan Paweł II, stało się faktem. Bo najpierw Viktor Orban, potem przywódcy Polski, prezydent Duda, premier Szydło, premier Morawiecki, stali się tymi politykami w ramach wspólnot europejskich, którzy mieli odwagę powiedzieć o chrześcijańskich korzeniach, którzy mają odwagę powiedzieć, że ten kierunek rozwoju Europy, który dominuje dzisiaj, jest kierunkiem złym. Którzy mają odwagę budować coś innego, coś odrębnego. Stąd taki atak dzisiaj na Polskę i Węgry. Dlatego, że te kraje nie tylko, że wyłamują się z pewnej jednolitej linii ideologicznej, ale mają odwagę zaproponować pewną alternatywę. Alternatywę, która coraz bardziej znajduje odbicie w Europie Zachodniej. Jeżeli bowiem popatrzymy na to, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej, to widać narastające zmęczenie tą demoliberalną utopią narzucaną odgórnie. Widać, że różne partie protestu zyskują coraz większą popularność. Oczywiście nie wszystkie te partie protestu są konserwatywne, są chrześcijańskie. Nie wszystkie głoszą ideały bliskie Kościołowi. One mają różny charakter, ale są antyliberalne. Nie lega wątpliwości, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym roku, te siły liberalne będą miały dużo mniejszy stan posiadania niż mają dzisiaj. To nie chodzi o politykę, chodzi o coś bardzo istotnego, o przyszłość Europy. Czy ta przyszłość Europy będzie zmierzać do katastrofy, bo ta demoliberalna utopia narzucana odgórnie prowadzi nieuchronnie Europę do wymarcia, do katastrofy kulturalnej, cywilizacyjnej, każdej innej, czy też Europa się odrodzi w oparciu o chrześcijaństwo, Jaka będzie przyszłość Europy? Tego nie wiemy. Ale wiemy, że rzeczywiście te kraje Europy Wschodniej, o których udział we wspólnotach europejskich się upominał Jan Paweł II, odgrywają tą rolę, na którą liczył Jan Paweł II. Upominają się, przypominają o tych chrześcijańskich korzeniach. Celebrując tą wspaniałą rocznicę, 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, warto pamiętać o tym największym z Polaków. Warto przypominać, zwłaszcza ludziom młodym, ten niezwykły pontyfikat. Warto mówić o zasługach Jana Pawła II dla Kościoła, dla polskiej wolności, dla wielu z nas, bo na życie wielu z nas Jan Paweł II wywarł olbrzymi wpływ. Ale warto również przy tej okazji zrobić rachunek sumienia. Na ile my Polacy dzisiaj, w roku 2018, podążamy drogą, którą wytyczał nam Jan Paweł II. Jeżeli podążamy, to chwała Bogu, idźmy dalej. Jeżeli jednak w wielu aspektach życia zbaczamy z tej drogi, to warto o refleksję krytyczną, warto o modyfikację zachowań. Tak, aby ten wielki polski święty, Jan Paweł II, patrząc na nas z nieba, mógł być z nas dumny.
Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi.